Tak, to chyba już czas na to, żebyśmy też sobie też rozważyli Boże Słowo. Okay. Powiem wam, że miałem taki dylemat, co właściwie, z czym właściwie się z wami podzielić. I miałem takie pragnienie, żeby podzielić się z wami z listu do Efezjan. Ale potem, niedawno temu czytałem Słowo Boże i tak dotknęło mnie słowo, kiedy czytałem Księgę Dziejów Apostolskich. I właśnie to właściwie chciałbym, ale zanim ja myślę sobie, że to troszkę pogodzę. Bo nadmienię to, co apostoł Paweł pisze do Efezjan. I to jest bardzo dobry list. Właściwie wszystkie listy są dobre, ale też list apostoła Pawła do Efezjan zawiera bardzo głębokie treści. On może, czytając ten list i poddając się temu, co jest tam napisane, możemy doświadczyć rewolucji w naszym duchowym życiu. Możemy jeszcze głębiej iść, bo tam jest napisane o duchu mądrości objawienia. Aby ten duch mądrości i objawienia spoczął na nas. On się modli tak właśnie o Efezjan. Aby być, wiecie, bo nasz Bóg jest tak wielki, że my do końca życia tutaj na ziemi i nawet i tam w wieczności, jeśli się dostaniemy, tam będziemy zgłębiać Go. Bo On jest tak potężny Bogiem. Jego mądrość, Jego chwała. I właśnie o to, żebyśmy mogli być ten duch mądrości objawienia, który powoduje, że oczy naszego serca się otwierają. Że możemy widzieć to, co mamy w Bogu, tą nadzieję. Wiecie, to jest coś takiego żywego. My czasami jakby żyjemy tak, jakby tego nie było. Gdzieś mamy to z tyłu głowy. Ale ta nadzieja, do której my zmierzamy, co mamy w Bogu, jest czymś wspaniałym. Ona powoduje, że możemy się cieszyć. Jest tam napisanie o bogactwie chwały. O tym dziedzictwie, jakie mamy w Bogu. Żadne inne dziedzictwo, żadne bogactwo się nie równa z tym, co mamy w Bogu, co mamy w Jezusie, co mamy teraz i co będziemy mieć w przyszłości. I ten Duch Boży, który dotyka naszych serc, On nam to objawia. On powoduje, że my tym żyjemy, że to w nas jest żywe, że to nie jest jakaś taka religia, jak to mówimy. To jest życie. To jest życie. I tam też mowa jest o mocy zmartwychwstania, poprzez którą my możemy wierzyć, wiecie? To nie to, że my jesteśmy w stanie wierzyć tak umysłem, no powiemy sobie, no w to uwierzę, ale to jest to, że Duch Święty w nas powoduje, wzbudza nam wiarę, żebyśmy mogli co oglądać Jego dzieło. Kto wierzy we mnie, ten będzie czynił rzeczy, które ja czynię i na te jeszcze większe. Kto to powiedział? To powiedział Pan Jezus. Do kogo? Do wierzących ludzi. Do nas. Jeśli jesteś wierzący i wierzyłeś w Pana Jezusa, to jest słowo dla ciebie. To jest obietnica dla ciebie. To jest obietnica dla Kościoła dzisiejszego, dla nas tutaj, dla tej społeczności, dla Kościoła w całym Wrocławiu i w całej Polsce. Ale tam jest coś napisane w liście do Efezjan. Tam jest napisane, że, i to jest takie ważne słowo, On nas ubłogosławił, obdarował wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Zwróćcie na to uwagę. On nas ubłogosławił wszelkim błogosławieństwem duchowym. To znaczy, że to wszystko, do czego Bóg nas powołał, jest możliwe, żebyśmy mogli to wypełnić. Jest możliwe zwycięstwo w naszym życiu. Jest możliwe, żebyśmy wykonywali uczynki Boże. Jest to możliwe, bo tam jest napisane, że On nas tym ubłogosławił. I tutaj mamy tego Boga. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, co mówi, gdy będziemy dalej zwiastować Słowo. Żebyśmy nie zapomnieli o tym, że Bóg nas kocha. Że Bóg stoi za nami. Nie zawsze stoi za naszym grzechem, ale stoi za nami. On jest zainteresowany tym, żebyśmy byli blisko Niego, wypełniali Jego wolę i cieszyli się z tego dziedzictwa, jakie my mamy w Nim. Jest napisane, że On nas wybrał. Abyśmy byli i przeznaczył nas, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem i postępowali w miłości. On nas przeznaczył do synostwa, czyli jesteśmy dziećmi i córkami Jego. To jest wspaniałe słowo. Jeszcze mi się przypomina słowo z listu Piotra. Piotr mówi tak, że Jego boska moc, Jego moc nas dała nam wszystko, czego potrzebujemy do życia pobożnego i ziemskiego. Tak to można zrozumieć. Dała nam wszystko, a więc mamy tak potężnego Boga. A więc Bóg, który nas powołał, który nas wyrwał i który nas zostawił tu na tym świecie, byśmy nie umarli po nawróceniu, Bóg dał nam wszystkie możliwości, abyśmy mogli tutaj na ziemi pełnić Jego wolę i uwielbić Jego imię. Tak, ja powiedziałem, że chciałbym zwrócić uwagę na Księgę Dzieł Apostolskich. Chciałbym dzisiaj mówić na temat wzoru, jaki dla nas pozostawił Bóg. Wzoru, do którego jesteśmy wezwani do naśladowania. A ten wzór gdzie znajdujemy? W początkach powstania Kościoła. Ja tak uważam, tak wierzę. To jest wzór, który mamy, możemy widzieć. Kościół działający, Królestwo Boże i jak ono funkcjonuje, jaka jest jego wola. Pan Bóg też dał kiedyś wzór, dał swego narodowi. Pamiętacie, nie? Kiedy wyrwał swój naród, wybrał sobie naród izraelski, posłał Mojżesza i wyrwał ten naród z niewoli egipskiej. A to była straszna niewola. Przez 400 lat ten lud był ciemiężony, niszczony. Wyrwał go. I popatrz, znaki i cuda go wyprowadził stamtąd. Morze się rozstąpiło. Przyprowadził go do góry Syjon, Synaj. I tam objawił się temu narodowi. Gdy stąpił na górę, ludzie byli świadomi obecności Boga, Jego mocy i Jego świętości. Ludzie się tak przerazili, że się wycofali. Bóg wzywał swój naród, żeby oni przyszli do Niego blisko. Oni powiedzieli, nie, nie, Mojżeszu, my tu będziemy, ty mów za nas, ty mów do nas, bo możemy pomrzeć. Ale o co mi chodzi? Bóg dał prawo. Bóg dał świątynię narodowi izraelskiemu. On wyraźnie, to dla mnie to zawsze mi dotykało, gdy czytałem Stary Testament. Świątynia była tak dokładnie zrobiona, jak Pan sobie tego życzył. Mojżesz dostał doskonały przepis, jak ma ta świątynia wyglądać. Nawet kolory, nawet najmniejsze haczyki tam było i z jakiego materiału. Wszystko było pokazane. I zawsze naród Boży musiał wracać do tego wzoru, kiedy odchodził od Boga. Kiedy to zawsze musiał do tego wzoru wracać, do tego, co Bóg zrobił, do tego, czego Bóg oczekuje. Ale wiecie, my mamy też wzór. Wzór, żeby ten wzór zobaczyć, musimy się cofnąć do początku Kościoła Jezusa Chrystusa. Wiecie, to i tak jest, żebyśmy mogli swoje życie skonfrontować, zmierzyć się z tym, w jakim jesteś w miejscu. W jakim jesteśmy miejscu? W jakim miejscu jest Kościół Jezusa Chrystusa dzisiaj? Pamiętamy, gdy Duch Boży stąpił w dzień 50. To było potężne dzieło, powstał Kościół. I jak przyglądamy się temu, jak ten Kościół funkcjonował, wiecie, gdy czytamy to tak dokładnie, to jest coś niesamowitego. To nie powstała jakaś organizacja, to nie powstało jakieś stowarzyszenie, to powstał organizm, czyli ciało Jezusa Chrystusa, duchowe ciało Jezusa Chrystusa, którego On jest głową. I wiecie, my jak czytamy, co się wydarzyło, jak czytamy, jaki to był wpływ. Wiecie, tak naprawdę mówimy o wzorze, którym jest Kościół Jezusa. Ale tak naprawdę wzorem, kto jest wzorem naszego życia? Jezus Chrystus. I wiecie, i to, co Pan Jezus głosił, co On mówił, to, czego nauczył apostołów. I kiedy on odszedł, kiedy Duch Święty przyszedł, Kościół zaczął funkcjonować tak, jak apostołowie to głosili, mówili, opierając się na Jezusie Chrystusie. I my, gdybyśmy tak chcieli czytać te początki tego Kościoła, to, co tam się działo, co się wydarzyło, jak Piotr, apostołowie, ci słabi ludzie, rybacy, stanęli przed tłumem, kiedy moc Boża wstąpiła, kiedy w mocy Bożej zaczęli głosić słowo, to wiecie, tam było niesamowite rzeczy, Bóg dotykał ludzi. Ludzie byli przekonywali o grzechu, nawróciło się 3000 ludzi za jedno kazanie. Widzimy potem, że ci ludzie, ja tego nie będę czytał, że ci ludzie, którzy się nawrócili, byli razem. Przeżywali niesamowite rzeczy. Wiecie, oni trwali w społeczności, czyli byli razem. Spotykali się razem. Byli, widać tam takie naprawdę ciało Chrystusa, taki organizm. Oni byli od siebie zupełnie zależni. Oni byli oddani sobie, powiem może bardziej. Byli w jedności. Wiecie, gdy Duch Święty ich dotknął, ich serca były pełne miłości, kiedy ludzie zaczęli wszystko to, co mieli, oddawać na chwałę Bożą. Wiecie, co było? Sprzedawali swoje majątki, sprzedawali wszystko, co mieli drogiego, przynosili do stóp apostołów i ci rozdawali ludziom. Wiecie, oni byli razem. I oczywiście to nie o to chodzi, żeby dzisiaj budować takie coś. Oni wtedy byli razem, spotykali się razem. Codziennie byli razem. Czasami teraz były takie grupy, które próbowały to naśladować. A więc się w jednym miejscu spotkać, zbudować jakąś wioskę, być razem wszyscy. Takie coś było. To wierzący ludzie tak zrobili. To było w Bieszczadach, jak słyszeliście niektórzy. I ta wioska była cała wierząca. Oni tak myśleli sobie, to będzie wspaniałe rzeczy, kiedy ludzie wierzący spotkają się razem. Oj, to będzie chyba... To będzie Boże Królestwo na ziemi. Wiecie, co się stało? Podzielili się. Przyszła nauka. Podzieliła tych ludzi. Zaczęli między sobą mieć zatargi, kłótnie. Nienawidzili się. Wiecie, to nie chodzi o to, żeby coś takiego zrobić, ale chodzi o nasze serce. Gdy patrzę na to, jak ludzie reagowali, oni byli zupełnie zaufali Bogu. Oddali wszystko dla innych, czyli dla Boga. Wiecie, to trzeba naprawdę zaufać Bogu. Nie było tam żadnych, jak dzisiaj, różnych gwarancji dla ludzi, jakiegoś funduszu emerytalnego. Tego tam nie było w ogóle. Ale wiecie, oni ufali Bogu. Oni mieli serce proste i szczere, jak tam czytamy. Spotkali się po domach, łamali chleb. Spotkali się w świątyni i wiecie, i to, co tam jest takie charakterystyczne, była obecność Boga, moc Boga pośród nich. Wiecie, czasami, gdy ja mówię o mocy Bożej, że mamy się, żeby się modlić, żeby Bóg obecny był w naszych zgromadzeniach, to ktoś mówi, jak to? Przecież On jest. Przecież On jest. Nie wątpię, że Pan Jezus jest tu obecny. Ale czy ma prawo działać w naszym życiu? Czy ma możliwości dotykać naszego życia? Czy ma możliwości do nas mówić? Tamta obecność była niesamowita. Manifestacja Jego obecności. Moc była ponieważ jak tutaj też było wspomniane o świątyni. Świątynia Boża. Do tego jest przeznaczona, żeby się tam mógł objawić Bóg. Wiecie, to jest niesamowite, że jesteśmy świątynią Boga. Czy sobie ja czasami sobie myślę, co to znaczy? To jest świątynia, która może, w której się objawia Jego obecność, Jego życie, Jego chwała, świadectwo, które wychodzi na zewnątrz. To jest Jego świątynia. Więc można by dużo mówić na temat Kościoła pierwszego. odnośnie ich serc, odnośnie ich oddania się, odnośnie miłości jedni z innym drugich, odnośnie miłości do Boga. Oni doświadczali tej miłości, oni tą miłość przekazywali. Byli jednego serca i jednej duszy. Co to znaczy? Nikt tego nie wytłumaczy, dopóki tego nie doświadczy, nie przeżyje. Wiecie, Bóg nas do tego powołuje. Bóg nas do tego powołał. I mówię, że o tym moglibyśmy bardzo dużo mówić, jak działał, funkcjonował Kościół Jezusa Chrystusa wtedy, na samym początku. Kiedy Duch Boży miał prawo działania. Kiedy obecność Boga była bardzo wyraźna. Wiecie, napisane, że ludzie byli wypełnieni bojaźnią. Strachem nawet jest napisane. Pozytywnym strachem. Kiedy moc Boża się objawiała, kiedy apostołowie się modlili, kiedy cuda się działy. Oni byli też pełni takiej bojaźni, takiej zdrowej, takiego zdrowego strachu przed Bogiem. Czytamy to. W czwartym rozdziale Dzieł Apostolskich, czytamy to w drugim rozdziale. I myślę, że każdy z nas może sobie przypomnieć tą, czytając Dzieje Apostolskie, zobaczyć ten wzór. Wzór. Chcemy, dążymy do tego wzoru. Pytanie jest takie, jakie mamy w sercach my, mamy nasze spojrzenie, naszą wizję Kościoła. Jak my na to patrzymy? Gdy mówimy o Kościele, to co rozumiemy przez to? Jak każdy z nas widzi się w tym Kościele? Każdy z nas, jak się widzi w tym Kościele? Na to pytanie możemy sobie odpowiedzieć. Kochani, ja chciałbym, aby przyszło takie pragnienie w naszych sercach. Ja myślę, że jest, ale żeby było jeszcze większe pragnienie dotknięcia się Bożych rzeczy. Dotknięcia się tego, co Bóg przygotował. Doświadczenie tego wszystkiego, co Bóg mówi. Jak mówiłem, Paweł apostoł mówi do Efezjan, żeby duch mądrości spoczął na was, abyście mogli tego doświadczać. Pamiętacie, co powiedziałem, żebyśmy mieli na myśli to, że Bóg, jakim jest Bóg? Pełny miłości, pełny troski o nas, zaopatrza nas, żebyśmy pamiętali, kiedy zaczniemy czytać coś innego. Bóg jest miłością, prawda? Jest miłością. I może tak do pewnych rzeczy przywykliśmy, do pewnych rzeczy nie za bardzo. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na miłość Bożą w innej perspektywie troszkę. W troszkę innej perspektywie. Chciałbym, żebyśmy czytali 5 rozdział Dziejów Apostolskich. O, wiecie, co tam jest napisane? Ja tak sobie pomyślałem, no znów powie tak, znów wali głową, Biblią po głowach. Niektórzy tak mówią. Ale co tam jest napisane? Wiecie, kwestia tego typu, czy my jesteśmy w stanie się zmierzyć z tym. Zmierzyć z tym. I tutaj jest powiedziane o pewnym wydarzeniu, jakie miało miejsce w czasie tego, gdy Kościół się spotykał, gdy żył tą pierwszą miłością do Boga. Co tam się wydarzyło wtedy? To może sobie poczytamy teraz. Od 1 wiersza. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość. I za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoja? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananias zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. Umarł. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodzi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: tak jest, za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Inne tłumaczenie mówi, żeby go wypróbować Ducha Pańskiego. A czy nogi, oto nogi tych, którzy pogrzebali męża Twego, są u drzwi i Ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg Jego i wyzionęła ducha, a gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Czytamy dalej. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzili się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć. Ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Wiecie, gdy czytałem to po raz kolejny, to wydarzenie, nagle sobie uświadomiłem, do jakich standardów, do jakiego poziomu Bóg powołał nas, Kościół Jezusa Chrystusa, Jego ciało. To, co tam się wydarzyło, to jest bardzo dramatyczne. Ja myślę, że to nie jest takie, nie czyta nam się to łatwo, nie wszyscy to łatwo czytają. Jest pytanie, czy rzeczywiście Bóg jest taką miłością, jak my mówimy, jak słyszymy. Czy rzeczywiście? Kłamstwo. Przecież co on takiego złego zrobił? Część oddał, a część zostawił dla siebie. Przecież nie musiał tego wszystkiego, nie musiał kłamać, nie musiał mówić wszystko. Mógł powiedzieć: słuchajcie, no, tu daję część pieniędzy, a resztę zostawiłem dla siebie, no bo na czarną godzinę. Ale wiecie, on tego nie chciał powiedzieć. W tej atmosferze, jaka panowała wtedy wśród tych ludzi, atmosferze miłości, oddania, szczerości i tego prostego serca, on by się czuł głupio. On chciał pokazać, że on tak samo jest taki sam. Obłuda, która była w jego sercu. To był problemem. Nie to, że nie oddał wszystkiego, ale to, jak on to zrobił. Kłamstwo. Wiecie co? Kłamstwo jest dosyć pospolite. Czasami w Kościele jest dosyć pospolite. Czasami kłamiemy. I nie zdajemy sobie sprawy, co kłamstwo wnosi do naszego życia. Jak Bóg patrzy na kłamstwo, i Słowo Boże mówi: mówcie prawdę każdy ze swoim bliźnim. Mówcie prawdę wśród siebie, w Kościele. Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Nie okłamujcie siebie nawzajem. I mówi też Słowo Boże. Za taką drobną rzecz by się wydawało, bo wiecie, gdyby ktoś tutaj przyszedł, jakiś biznesmen, bogaty facet i dał nam takie, na przykład 50% ze swoich dochodów, to wiecie, to by to było coś niesamowite. To byłoby niesamowite. My byśmy dzisiaj chyba go w gablocie wywiesili. O, jaki to brat wspaniały. Niektóre kościoły tak robią. Ale Bóg patrzył na serce tego człowieka i on musiał zginąć. Tak sobie myślałem, kto to zrobił? Czy to Piotr zrobił? Może wiecie, Piotr taki był apostoł, ważny i przychodzi ktoś i kłamie. No to jak to? Jak ty mogłeś tak zrobić? Jak mogłeś urazić moją dumę i moje stanowisko? Czasami tak jest. Ludzie się obrażają za Pana Boga. Ale to był Duch Święty. Duch Święty przyszedł, objawił to Piotrowi. Przecież Jezus powiedział do Piotra: paść moje owce. Był pasterzem serca. I to, co się stało, to uczynił Duch Święty, czy uczynił to Bóg. Ktoś mówi: nie, to szatan zrobił. Nie, bo Bóg taki nie jest. Czasami tak ludzie mówią: Bóg taki nie jest, Bóg tego nie zrobił. To Duch Święty zrobił. słowa, które Piotr wypowiedział, Duch Święty działał, dotknął się ciała i serca Ananiasza. A idziemy dalej. No. Ten, załóżmy, to jest taki tylko taki dumny, obrażony apostoł, czy inni apostołowie. Przychodzi żona. No ciekawe, co ona też powie. Co ona też powie? Zobaczymy, co będzie. Załóżmy, jak to Piotr oczekuje. Nagle przychodzi i pyta się, jak to? Czy za tyle, żeście sprzedali tą rolę? No nie, tak. Jak mogłaś kłamać? Ale to był Duch Święty, to nie był Piotr. To był Duch, to był Bóg, który dokonał tego dzieła, że musiało to małżeństwo, które się zmówiło, zginąć. Czy to było potrzebne? Czy objawiła się to miłość Boga w tym wszystkim? Jak myślicie? Ja powiedziałem, że chciałbym, abyśmy na miłość Bożą spojrzeli też z innej perspektywy. Czy to, co się wydarzyło, czy to działanie, które miało miejsce, to nie była troska Boga wypływająca z miłości Bożej, aby ten Kościół był ochroniony przed złem, przed grzechem. Wiecie, gdyby to było tolerowane, gdyby to było uznane, to wiedzcie, że wtedy wielu ludzi by poszło za tym przykładem. A przecież nie musimy być tacy. Ja widzę ochronę Bożą dla ciała Chrystusa w takim działaniu. To była miłość Boga. Piotr ochronił cały Kościół. To było to działanie Boże. Zwróćcie uwagę, co jest napisane dalej. Czy gotowi jesteśmy się zmierzyć z tym? Bo ja nie mówię tego na wiatr. Nie mówię tego, żebyśmy sobie przypomnieli. Mówię tego, żebyśmy nasze serca mogli jakoś tak przed Bogiem otworzyć. I widzieć, gdzie, w jakim miejscu my jesteśmy. Dalej czytamy w tym rozdziale, że przez ręce apostołów działo się wiele cudów i znaków. Tam się zgromadzili wszyscy, ale z postronnych, z obcych nikt nie musi się tam dołączyć. Nikt z postronnych nie ośmielał się przełączyć. Wiecie, moc Boża chroniła, obecność Boga, która również działa w ten sposób, że chroniła tych ludzi przed złem. Chociaż napisane, że lud miał w ich wielkim poważaniu, że ludzie cenili tych wierzących, ale nie wszyscy chcieli w to wejść. Wiecie, tam nie mogła wejść obłuda, tam nie woda wejść nieszczerość, tam nie można było, żeby weszło kłamstwo. Jest napisane w jednym miejscu, że nie ustoi się bezbożny w zgromadzeniu sprawiedliwych. Nie ustoi się. Wiecie, obecność Boga chroniła tych ludzi. I to jest miłość Boga. Może trochę z innej perspektywy, większość z nas może to widzieć. I to jest takie wydarzenie, które miało właśnie wtedy. Wtedy. Wiecie, my często się modlimy tak. Panie Boże, chcemy mocy Bożej. Chcemy obecności Twojej. Chcemy mocy Bożej. Chcielibyśmy, prawda? Ja chciałbym, żeby moc Boża przyszła, żeby Bóg tutaj przyszedł, żeby Jego obecność się objawiła, żebyśmy padli na twarz przed Nim. To jest możliwe. Żebyśmy mogli widzieć Jego chwałę. Żeby ludzie ze mną zobaczyli obecność Boga. Ale ktoś takie słowo powiedział, kiedyś nad tym się zastanowiłem. A gdyby tak moc Boga tutaj przyszła, to ilu z nas by się ostało i żyło? Przepraszam, to jest bardzo takie słowo może, ale to jest prawda. Bóg się nie zmienił, On jest święty, On jest sprawiedliwy, On jest ogniem trawiącym. To nie przekreśla Jego miłości. Więc to jest jeden fragment. Ja chciałbym zwrócić jeszcze uwagę w inne miejsce i też tą sprawę przeanalizować. Mam na myśli zbór koryński. Zbór koryński. Apostoł Paweł, pisząc do nich, pisze bardzo fajne rzeczy na początku. To tak zawsze jest. Kiedy apostołowie pisali listy, pisali o łasce Bożej, o miłości Bożej, bo to jest fundament, bo tak Bóg nas traktuje, Bóg tak nas kocha, Bóg nas stawia w tym miejscu. I oto Paweł pisze do Koryntian. Na początku czytamy tak, zborowi Bożemu w Koryncie, poświęconym w Chrystusie, Jezusie, powołanym, świętym, powołanym do świętości wraz ze wszystkimi, których wzywamy Pana naszego za Chrystusa. Mówi o łasce. Mówi także, dziękuję Bogu za nich, że za łaskę, która im jest dana. I mówi, że żeście zostali ubogaceni we wszystko. To samo słowo, które czytamy w liście do Efezjan. Jesteście ubogaceni. To bogactwo, które możemy oglądać, kiedy patrząc na pierwszy kościół, bo akurat mówimy o tym wzorem. Wy żeście zostali ubogaceni. Piotr mówi, że nam została dana ta sama wiara, co i tym apostołom. Coś takiego jest napisane. Ta sama wiara, ten sam poziom, ten sam standard. Piotr o tym pisze. Nawet chętnie bym to przeczytał, jeśli to znajdę tak szybko. Trochę cierpliwości, trochę sobie odpoczniemy. Pozbieramy myśli. On tam mówi o wierze. Mówi o wierze, przypomniało mi się. O wierze równie wartościowej, co i nasza. Tak mówi Piotr do wierzących. Wiara, ta, którą macie, którą wam została dana, ona jest równie wartościowa, co i nasza. A więc możecie wypełnić, dokonywać w swoim życiu Bożego dzieła. Możecie żyć zgodnie z Bożą wolą. Możecie mieć być zwycięzcami. Możecie przechodzić przez ogień, przez wodę, właśnie zaleje, nie zatopi. Możecie przechodzić przez różne trudności w życiu, bo będą trudności, są trudności. Przechodzicie jako zwycięzcy. Równie wartościowa, co i nasza, Piotr mówi. No, ty już nie możesz tego szukać. I mówi, żeście we wszystko są ubogaceni. Macie wszystkie dary duchowe, tam jest napisane. To jest niesamowite. Oni mieli wyposażenie, mieli do tego dostęp. Oni mieli, tak samo jak ci Efezjanie, mieli dostęp do tego. Mamy do tego dostęp. Możemy to brać. To nam się należy, bo Bóg to na nas przygotował. Możemy brać z tego źródła moc, siłę, zwycięstwo. Zdrowie, wszystko, czego potrzebujemy, co Bóg chce nam dać, co Bóg jak chce działać w naszym życiu. To nam wszystko jest dane. I Paweł tak mówi do nich. Nie brak wam żadnego daru łaski, oczekujecie przyjścia Pana Jezusa i tak dalej. Tak, wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności swego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Bóg jest wierny. Ale co czytamy dalej? Paweł mówi, ale co się u was dzieje? Słyszę, co się u was dzieje? Jakieś zamieszanie, jakieś podziały, jakieś zazdrości, jakieś gniew. Co się u was dzieje? Mówi apostoł Paweł, pisząc do nich. Stajecie jeden przeciwko drugiemu. Jest, podzieliliście się chyba na 3 czy 4 partie. Jeden mówi Pawłowy, drugi Piotrowy, drugi jestem Apolosowy, a jedni Chrystusowy. I wtedy Paweł im mówi, co wy robicie? Więc był atak na ten zbór. To miało miejsce. Zbór w Koryncie był tak gdzieś ponad 50 lat później, troszkę od tego momentu, gdy powstał Kościół, jak Jezus zmartwychwstał. Było gdzieś tak ponad 50 lat. To było dużo i to było mało. Ale już widać było, że zły atakuje kościoły, atakuje zbory. Ale to, wiecie, ale chcę zwrócić uwagę na 5 rozdział, bo jest napisane, że tam powstał grzech. Co to? I czytamy tak. Słyszy się powszechnie o przeteczeństwie między wami i to takim przeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego czynu się dopuścił. I Paweł mówił potem czwarty werset. Wy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wy i Duch mój w mocą Pana naszego Jezusa. Oddajecie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby Duch był zbawiony w Dzień Pański. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem. Widzicie? I tutaj zdumiało mnie troszkę zachowanie się tych wierzących ludzi. Człowiek, który żył w grzechu. Paweł tu mówi, że czy nie wiecie, że troszkę kwasu cały zaczyn zakwasza. I tak właśnie działa zło, tak działa grzech. I dlatego Bóg tak ingerował na początku Kościoła. Bo ta troszkę kwasu potrafi zakwasić wszystko. Wiecie, i oni się... Ja nie wiem, dlaczego tak było. Nie wiem, dlaczego Koryntianie zdali taką postawę, bo Paweł mówi, a wyście się wynieśli w pychę. Mówi, a wyście tego chlubicie. Mnie to tak zastanawia, co było tego powodem. I jak wierzący do tego podeszli. Mogą być przyczyny. Może taka niezdrowa miłość. To znaczy, że no tak, ale módlmy się o niego cierpliwie, może zrozumie, ale nie wywalajmy go z kościoła, bo zupełnie zginie. Tak można na przykład do tego podejść, nie? Może taka niezdrowa miłość. Ale może też była fałszywa nauka. Wiecie, że tam się to ludzie podzielili. A wiadomo, że do Koryntu przyjeżdżali różni ludzie. Różni kaznodzieje. Apolos, Paweł, Piotr, to są ludzie w porządku. Ale przyjeżdżali inni ludzie, inni kaznodzieje. I chcieli zdobyć względy tych wierzących. Chcieli dla swojego zysku, dla swojego interesu, chcieli, żeby ci ich zaakceptowali. I wiecie, różne nauki głosili. Na przykład w liście do Galacjan apostoł Paweł mówi to samo, że troszkę kwasu, wszystko zakwasza. 5:9. A tam też była fałszywa nauka. Ten zbór się parł z fałszywą nauką. Chciała wejść fałszywa nauka. I Paweł też ingerował w tym momencie. A więc kwas powoduje, ten zły kwas powoduje, że się rozprzestrzenia i niszczy. I to Paweł widział w liście do Koryntian. I mamy te takie słowa bardzo dramatyczne. Oddajcie takiego szatanowi na zatrudzenie ciała. Ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek przy wczesnym kościele coś takiego powiedział. Ale Paweł to powiedział. Paweł wiedział, co mówi. To nie było, widzimy się Pawła. To nie był obrażony apostoł. To był człowiek pełny Ducha Świętego i pełny wrażliwości i troski o Kościół. I co się stało z tym człowiekiem? No, jakaś kara została na niego nałożona, tam czytamy. Ale wiecie, jak się ta mówimy, Bóg jest miłością. Wiecie, jak się ta skończyła ta historia z tym człowiekiem? Pamiętacie? 2 Koryntian, 2 rozdział. Tam Paweł mówi tak, gdy widział, jak ci wierzący byli tak gorliwi w tej karze, tak byli dokładni w tej karze. A Paweł mówi, słuchajcie, przebaczcie mu. Przebaczcie mu, weźcie go, zachęćcie go, żeby jego smutek nie zniszczył. Widzicie? To jest Boże serce. To jest Boże działanie. Przebaczcie mu. To jest Boże serce. I to jest Boże działanie. Wiecie, i teraz gdy my patrzymy na takie wydarzenia, czasami nam jest trudno jakby skonfrontować się z trudnymi rzeczami, które są w Biblii napisane też. Czasami trudno nam jest zmierzyć się z tym. Czasami mamy swoje własne poglądy, swoje myślenie. Sami chcemy sobie układać pewne rzeczy. I nie lubimy takich trudnych, nieprzyjemnych rzeczy. Wielu ludzi tego nie lubi. Woli słuchać czegoś innego. Czasami ludzie wierzący traktują Do nikogo tutaj nie mówię. Mówię ogólnie. Czasami tak jest, że traktują mnie jak Słowo Boże, taki stół, gdzie wszystko jest wystawione. Ten często jest w fotelach, na przykład przyjeżdżasz tam, a tam masz wszystko do jedzenia, każdy tam różne rzeczy. Chodzi sobie, wybiera sobie, co ci się podoba. A to mi się nie podoba, to mnie, a to wezmę. Wiecie, tak czasami podobnie jest z ludźmi wierzącymi. Bierzemy to, co nam pasuje. Biorą to, co jak to powiedział apostoł Paweł, łakce i ucho. Co jest dobre, co jest dla niej przyjemne. Ale wiecie, Bóg z wielkiej miłości karci też swoje dzieci. Po co? Żeby stali się uczestnikami Jego świętości. A dlaczego? Bo bez świętości, bez uświęcenia, to powtarzam, nikt Pana nie ujrzy. To jest nasze posłuszeństwo. To jest nasze poddanie. Wiecie, że Bóg będzie nas sądził według uczynków? Wiecie, że kiedy staniemy przed Bogiem, Bóg będzie patrzył na nasze uczynki. Jak to powiem? Przecież jesteśmy zbawieni z wiary. Ale właśnie, twoje uczynki świadczą, jak wierzyłeś, jaka jest twoja wiara. Po tym się poznaje naszą wiarę. I to ciekawe, że ten nasz ojciec, który nie ma względu na osoby, mówi, Piotr, sądzi każdego według uczynku. Tak będzie. My staniemy przed sądową stolicą Chrystusową, żeby każdy z nas zdał sprawę z tego, co robił w ciele, dobre czy złe. Będą te rzeczy potrzebne. Nasza wiara jest taka, jakie są nasze uczynki. Nasze uczynki są takie, jaka jest nasza wiara. Mam nadzieję, że to nie jest coś, co was przytłacza. Wiecie, miłość Boga jest wspaniała. Jeśli kocha nas Bóg, to będzie robił wszystko. Jeśli mu na nas zależy, abyśmy nie zginęli. No czasami Bóg dał nam wolną wolę i człowiek czasami do końca życia może być uparty. Na to nic się nie poradzi. Ale Bóg tak bardzo kocha nas, że chce. Ale przede wszystkim chce nas napełniać radością, pokojem, ufnością. Chce widzieć owoce w naszym duchu. Chce nam dawać dary duchowe, abyśmy się mogli wspólnie budować. Chcę, abyśmy byli związani z sobą, żebyśmy byli związani jedni z drugimi. To jest niesamowite, żebyśmy byli tym organizmem, gdzie przepływa życie, jak w naszym ciele krąży krew. Tak w organizmie Jezusa krąży Jego życie. Efezjan, myście czytali 4 rozdział, tam jest zapisane, tam jest takie podobieństwo do ciała człowieka jako Kościół Chrystusa. Te wszystkie członki są razem, działają razem, wspomagają się razem. Jeśli są problemy, sobie przebaczają i jedni za drugich się modlą i wzmacniają jedni drugich. Do tego jesteście powołani. To jest Kościół. To jest ten wzór, który mamy w Bożym Słowie. Czy jest to trudne? Wiecie, nietrudne to jest tam, gdzie ludzie sam sercem kochają Boga. Gdzie już umarli dla samych siebie i żyją dla Niego. Tak, ale już będziemy kończyć to. Będę kończył to dzisiejsze zwiastowanie. Wiecie co, możemy dzisiaj jakoś tak zmierzyć się z tym wszystkim. Jak myślicie? Czy potrzebujemy jako Kościół, jako społeczność być bliżej Boga? Jak myślicie? Potrzebujemy tego, czy nie? Czy mamy się o to modlić, czy nie? Czy mamy o to zabiegać? Czy możemy sobie powiedzieć, a niech tak będzie, jak jest? Jeśli tak, to chcemy się o to modlić. Czy myślisz, że twoje życie jest takie, jak tego oczekuje Pan, do czego Bóg cię powołał? Mówię też indywidualnie. Czy jesteś w tym właściwym miejscu? Czy wnosisz życie? Wiecie, jest napisane, że są gorzkie, żeby się wystrzegać gorzkiego korzenia, który skala wielu. My mamy wnosić Boże życie. Mamy wnosić obdarowanie do społeczności. Mamy wnosić Jego obecność. Gdyby tak wszyscy przyszli tutaj z taką potężną obecnością Boga, wiecie, co by się tu działo? Ten dach chyba by się podniósł. Okej. Dobrze. Jeśli tak, jeśli chcecie, módlmy się o to. Każdy z was, abyśmy się modlili, że Pan okazał nam łaskę. żeby nas Pan dotknął, żebyśmy zobaczyli Jego chwałę, doznali odświeżenia, byli jeszcze bliżej Niego. Chciejmy powstać i módlmy się. Halleluja. Każdy z nas wie, w jakim jest miejscu, co masz na sercu w tym momencie, słuchając tego słowa. Jeśli chcesz, módl się o to. Módl się, by Bóg przyszedł i dokonał łaski wśród nas, dokonał, złączył nas, spoił nas, dał nam jeszcze więcej z Ciebie. Panie, my Cię o to prosimy. Przychodzimy, Panie, do Ciebie. Dziękujemy Tobie za to życie, które Ty nam przygotowałeś. Dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam wzór, jakiego możemy patrzeć i czerpać. Dziękujemy Tobie, że u Ciebie jest dość siły, dość mocy. Panie, i wszystko, czego potrzebujemy, żeby być w takim miejscu, aby być tym, być ludem Twoim, chodzącym w światłości, chodzącym w mocy, chodzącym, Panie, w Twojej naturze i w Twoim namaszczeniu, Panie. I Ty, Panie, powiedziałeś, że do tych ludzi, którzy tam byli zgromadzeni, żeby prosili o Ducha Świętego, żeby nie wychodzili bez tej mocy. I my też, Panie, pragniemy, żebyś odnawiał w nas moc Ducha Świętego. Odnawiał nas, Panie, tą pięćdziesiątnicę, aby dotykało naszego serca, żebyśmy byli ludźmi pełnymi życia, pełnymi wiary, gorliwości, łaski. Panie, modlimy się o to. I Boże, dziękujemy, Panie Jezu, przyjdź swoją mocą. Panie, wiemy, że jest wszystko gotowe. Wiemy, że, Panie, wszystko zostało przygotowane. Wiemy, że Ty to wszystko uczyniłeś dla nas, Panie. Wiem, że Ty jesteś wierny i chętnie dajesz, nie pod miarą dajesz Ducha Świętego, tak mówi Twoje Słowo. My się modlimy, Panie, żebyś przyszedł do nas, dotykał każdego nas osobiście, Panie, w naszych domach, żebyś poszerzał nasze granice, poszerzał nasze poznanie Ciebie, Twojej woli. Panie, dotknij się każdego serca. Dotknij się każdego serca na tym miejscu, Panie. Panie, powołałeś nas do obfitego życia. Tak powiedziałeś, Panie, że Twoje owce Twój głos znają. Twoje owce powołane są do obfitego życia. I my chcemy mieć to życie obfite. My chcemy, żeby to życie wypływało z nas. A nade wszystko, Panie, chwalimy Ciebie, że Ty przyszedłeś po to, żeby być naszym życiem, naszą drogą, naszym wzorem, a nie tylko wzorem, ale życiem. Abyś mieszkał w naszych sercach, utwierdzał nas swoją mocą, Panie, abyś mógł w nas być objawiony, żeby ludzie w nas widzieli Ciebie, jak widzieli ludzi tam na początku, że chodzili z Tobą, że poznali, że byli z Jezusem, tak czytamy, Panie? Tak, Panie, my tego pragniemy. I dlatego, Panie, prowadź nas, oczyszczaj nas, Panie. Panie, oczyszczaj nas ze wszystkiego tego, co jest niepotrzebne w naszym życiu. Uwalnij nas, Panie, i prowadź nas do tego, abyśmy mogli uwielbić Twoje imię. Powierzamy to w ręce Twoje, Panie. Powierzamy też Ci ten czas w naszym mieście, ten czas, kiedy będzie to spotkanie na stadionie. Prosimy, żebyś Ty sam tego dotykał, Panie, sam użył tego, Panie, żeby to miasto zostało dotknięte. Żeby ludzie w tym mieście zostali dotknięci przez Twoją moc. Panie, żeby ludzie poznali Ciebie, szukali Ciebie, Panie, bo Ty budujesz swoje królestwo. Ty nie budujesz królestwa polskiego, ani węgierskiego, ani rosyjskiego, ani niemieckiego. Ty budujesz swoje królestwo, Panie. Ty nasz, Panie, powołałeś, abyśmy mogli Twoje królestwo ogłaszać. Żyć w Twoim królestwie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Go, Panie, się święci imię Twoje. Niech będzie Twoja wola. Przyjmij chwałę za wszystko, Ojcze. I cześć, uwielbienie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen. 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 Niech was Bóg błogosławi. Niech rozpala nasze serca. Niech nas ćwiczy, niech nas wychowuje, niech nas zachęca i wzmacnia. Niech to robi.